Śpiewaliśmy przed momentem spraw, bym mógł pokornie z ręki Twojej przyjąć każdą z przeznaczonych dróg, bracia i siostry. To się tak lekko śpiewa i tak mamy melodię i tak łatwo i przyjemnie. Tylko że tak w życiu rzeczywiście jest przyjąć każdą z przeznaczonych dróg. Przyjąć z ręki Bożej każdą z dróg, która jest nam przeznaczona. Ja tak się około tego tematu zastanawiałem w ostatnim czasie i tak analizowałem szczególnie takie dwie postacie ze Słowa Bożego i tak nad tym rozmyślałem, jak to właśnie w życiu jest. Chciałem o takich właśnie naszych, takiej drodze chrześcijańskiej, tym, co w życiu nas z pewnością spotkało i z pewnością nas jeszcze spotka i spotykać będzie. Takiej drodze za naszym Panem, która wiedzie właśnie poprzez wyżyny i wiedzie też przez doliny. Tak ona się układa i tak jak patrzę na Boże Słowo, patrzę na te przykłady przynajmniej kilku postaci, to tak bardzo wyraźnie, tak wyraziście to jest po prostu widoczne. W liście Jakuba w rozdziale 4, werset 10, krótki werset, to jest pierwsze miejsce, które chciałem odczytać, mówi o uniżeniu i mówi o wywyższeniu. Mówi o górach i mówi o dolinach. I mówi Słowo Boże tak, list Jakuba, 4, rozdział 10, werset. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. Może nie tego się spodziewaliśmy, kiedy o tym mówiłem, ale na początku, ale tak mi się właśnie układa. Słowo Boże mówi i pokazuje, uniżcie się przed Panem, a wywyższy was. W pierwszym liście apostoła Piotra jest podobne słowo, chciałbym je również odczytać troszeczkę inaczej. Apostoł Piotr jeszcze tutaj pokazuje nam. W 5 rozdziale pierwszego listu, w wersecie 6, mówi nam tutaj Słowo Boże następująco. Ukuszcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Dwa miejsca przeczytaliśmy Słowa Bożego, które mówią o uniżeniu człowieka, które mówią o postawie człowieka, postawę, którą powinniśmy prezentować przed Bogiem, która powinna być częścią naszego życia, naszego charakteru, właśnie uniżenie, ukorzenie się pod mocną ręką Bożą. Przychodzi czas właśnie takiego uniżenia, że jest to potrzebne, jest to wymagane. Czasem to powinno wypływać z nas samych, a czasem są okoliczności i czynniki zewnętrzne, które sprawiają, że zostajemy właśnie uniżeni, że zostajemy w jakiś sposób ukorzeni. I co wtedy? I wtedy pojawiają się rozmaite reakcje. Wtedy zaczyna się właśnie pokazywać, jacy wewnątrz naprawdę jesteśmy, w którym miejscu i w jakiej pozycji się znajdujemy. Słowo Boże mówi, jeszcze raz przeczytam, ten przytoczę werset. Ukuszcie się więc pod mocną ręką Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Więc pokazuje nam Słowo Boże, że wywyższenie przez Pana Boga jest kwestią czasu i jest swego rodzaju nagrodą dla człowieka, który wytrwa i potrafi właśnie przeżyć, który potrafi wytrwać w uniżeniu, który potrafi się uniżyć, który potrafi się ukorzyć, który taką postawę prezentuje przed Panem Bogiem. To przyjdzie czas w jego życiu, że zostanie wywyższony. I tutaj chciałbym rozciągnąć nie tylko w tym naszym odcinku życia ziemskiego, ale też i to wywyższenie, ono przechodzi i do wieczności. I o jednym i drugim chciałbym, abyśmy mieli na uwadze, abyśmy myśleli. Więc bracia i siostry, to, co chciałbym, czym chciałbym się podzielić i co chciałbym wspólnie z wami rozważyć, to jest właśnie o postawie człowieka względem Pana Boga. Słowo Boże tak wyraźnie nam mówi, jaka ona powinna być. Nasze serca powinny być ukorzone pod mocną ręką Bożą. Powinniśmy być uniżeni, powinniśmy być podatni, powinniśmy być dać się kształtować Panu Bogu, aby mógł w nas czynić swoją wolę, aby mógł w nas wykonywać swoje dzieło. No i człowiek względem Pana Boga może przyjmować bardzo różną postawę. To nie jest tak, że każdy chrześcijanin ma to od razu, po prostu jest w tym doskonały. My chyba doskonale wiemy na podstawie własnego życia, jak to czasem bywa. Jak to czasem wcale nie jest tak prosto i łatwo ukorzyć się pod mocną ręką Bożą. Jak to wcale nie jest takie łatwe i proste, jak śpiewamy, przyjąć każdą z przeznaczonych dróg. Jak to czasem przychodzi nam się zmagać z rozmaitymi myślami, rozmaitymi sytuacjami, jak to czasem przychodzi po prostu nam z tym walczyć. Myślę, że są dwie takie sytuacje w życiu człowieka. Jedna to wtedy, kiedy jest dobrze. Kiedy raczej się w życiu wszystko układa, to czy wtedy uniżenie jest taką prostą rzeczą? Czy wtedy, kiedy wszystko się dobrze układa, wydawałoby się, że człowiek powinien być pełen wdzięczności dla Pana Boga? A wcale tak nie zawsze bywa. Nieraz zdarza się, i czytaliśmy na stronicach Słowa Bożego, że człowiek potrafił wzbić się w pychę, kiedy zobaczył, że w jego życiu zaczyna wszystko dobrze iść. Że Pan Bóg go uzdrowił, podniósł z śmiertelnej choroby, król Hiskiasz na przykład. Zaczyna myśleć o sobie, to ja jestem kimś. To ja coś osiągnąłem. I można by przytaczać rozmaite przykłady. Kiedy człowiek zaczyna myśleć, że coś osiągnął w swoim życiu swoimi zdolnościami, swoją siłą, swoją mocą, a nie dzięki łasce i miłosierdziu wszechmogącego Boga. Ilu to królów Pan Bóg upokorzył. Ilu to Pan Bóg właśnie pokazał, gdzie jest ich miejsce i od kogo wszystko tak naprawdę zależy. Człowiek ma w sobie tą tendencję i tą skłonność, aby wynieść się ponad innych, a czasem właśnie, aby zlekceważyć i Pana Boga tak na drugi plan gdzieś odstawić. Ma to człowiek gdzieś w sobie, więc bardzo ważne jest, kiedy jest dobrze, aby nie myśleć, że to wszystko nam się należy, jest naszą zasługą, ale umieć docenić wartość Bożej obecności i Bożej łaski w naszym życiu. Tu potrzebne jest naprawdę nam uniżenie i pokora w chodzeniu przed Panem Bogiem, aby nie wzbić się właśnie w pychę, aby nie pójść w niewłaściwym kierunku. Druga strona jest wtedy, kiedy jest źle. Kiedy przychodzą trudne chwile, kiedy przychodzą rozmaite doświadczenia, kiedy przychodzą rozmaite próby, kiedy nagle znajdujemy się w innym miejscu niż chcielibyśmy się znajdować, czy niż byliśmy dotąd. Dotąd mieliśmy jakąś może pozycję, może mieliśmy jakieś stanowisko, może mieliśmy jakieś znaczenie w jakiejś grupie społecznej, a to przychodzi nam się zmierzyć, że trzeba się rozliczyć, z tego wszystkiego oddać, wrócić do zupełnie innego miejsca. Czasem tak obrazowo mówiąc, spaść z wyżyny na dno. I nie mówię, że z powodu absolutnie grzechu, ale tak po prostu na skutek różnych okoliczności. W życiu tak się zdarza, bracia i siostry. I w życiu tak bywa, że przychodzi człowiekowi znaleźć się w miejscu, w którym nie chciałby się znajdować, w którym nie myślałby, że kiedykolwiek się znajdzie. To jest pewien taki też element właśnie i naszego życia. I jak wtedy reagować? Jak wtedy właśnie podejść z pokorą i z uniżeniem do Boga? To raczej chce się każdemu pokazać i powiedzieć, gdzie jest jego miejsce. Raczej chce się innym pokazać, gdzie jest błąd i tak dalej, i tak dalej. Człowiek ma mnóstwo myśli, które przetaczają się przez jego umysł. Jaką postawę przyjmie? Czy potrafi cierpliwie trwać i czekać na wywyższenie przez swego Boga? Czy potrafi trwać cierpliwie, wytrwale przy swoim Bogu? Czy przyjmuje właśnie tą negatywną, niewłaściwą postawę i zaczyna po prostu wzbijać się jego serce i nie ma to tutaj, zaczyna myśleć o swojej wyższości, zaczyna myśleć źle o innych, a siebie gdzieś przy tym eksponując. Można taką lub drugą przyjąć postawę. W pierwszym liście Piotra, w 5 rozdziale, w wersecie 5 tutaj apostoł Piotr daje taką naukę, daje takie pouczenie dla ludu Bożego, pisząc: podobnie młodsi bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Bracia i siostry, jaka konkretna lekcja, konkretna nauka Słowa Bożego. Wszyscy, mówi tutaj Słowo Boże, wszyscy, przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Pan Bóg pysznym się sprzeciwia, pysznym się Pan Bóg przeciwstawia, a daje swoją łaskę pokornym. To jest, żeby otrzymywać łaskę od Pana Boga, to trzeba mieć takie uniżone serce, pokorne serce. To jest to, czego nas Słowo Boże uczy, czyli takiego pokornego wyczekiwania na pomoc od Pana, na wyciągnięcie przez Niego ręki i na to wywyższenie, o którym wcześniej czytaliśmy. Więc Biblia nas uczy, że ta droga do wywyższenia, ona wiedzie człowieka poprzez uniżenie, poprzez różnego rodzaju doświadczenie, poprzez różnego rodzaju próby. Ja myślę o takim, to jest taki mój bohater, tak powiem, osoba, którą naprawdę podziwiam. Józef. Józef, starotestamentowy Józef z pierwszej księgi Mojżeszowej, gdzie są opisane jego dzieje. Ja chciałem, żebyśmy tak króciutko prześliznęli się, przypomnieli sobie o jego dziejach, jak to w jego życiu bywało, i to, co gdyby można było to przedstawić za pomocą schematu, narysować na wykresie, to by to była taka niesamowita sinusoida, bracia i siostry. Tak mi się jawi życie Józefa. Po prostu taka sinusoida. Będąc w swojej rodzinie, najmłodszy syn, uwielbiany przez swojego ojca, taki, który bardzo miał tutaj w nim takie upodobanie, co powodowało zazdrość pozostałych braci, więc można wnioskować, że w domu było mu naprawdę dobrze, że w tym domu rodzinnym ze strony rodziców było mu bardzo dobrze, nie ze strony braci, ale tak patrząc właśnie ogólnie, był otoczony taką, można powiedzieć, szczególną jak gdyby opieką i taką uwagą, takim oczkiem w głowie, można powiedzieć, tak Słowo Boże mówi. A Izrael kochał Józefa najbardziej ze wszystkich synów swoich, ponieważ urodził mu się na starość. 37 rozdział 1 Księgi Mojżeszowej, czytałem werset 3. Był wyróżniony, sprawił mu jego ojciec długą szatę z rękawami, coś specjalnego, wyjątkowego dla niego. Także tak miał właśnie ten Józef. Myślę, że z tym się czuł dobrze. Ale co dalej pokazuje Słowo Boże? Józef miał sen od Pana Boga. Miał sen, którym się podzielił i który spowodował to, co spowodował. Jeszcze większą zazdrość ze strony braci, a nie tylko braci, ale też rodziców. Tutaj czytamy właśnie, że miał ten sen o tych snopach, które kłaniały się jego snopowi. Miał ten sen, o którym mówił, który pokazywał, że Słońce, Księżyc i 11 gwiazd się kłaniało Józefowi. Kiedy on tym się podzielił, kiedy on o tym powiedział, to dopiero tutaj, można powiedzieć, narobił sobie kłopotów. To dopiero narobił sobie problemu, kiedy tym się podzielił. Gdy to powiedział ojcu i braciom, ojciec zgromił go, 10 werset mówi. I rzekł do niego, cóż to za sen, który ci się śnił? Czy ja, matka twoja i bracia twoi, mielibyśmy przyjść i pokłonić ci się do ziemi? To się wydawało niewyobrażalne. A Józef przecież tylko podzielił się tym snem, który miał. Przecież nic tutaj nie zrobił, nic od siebie tutaj nawet nie dodał. Po prostu tym się podzielił i to pokazał. I mówi Słowo Boże, że bracia mu zazdrościli. Ale ojciec zachował to słowo w pamięci. I ta zazdrość jego braci spowodowała to, że postanowili go zabić, postanowili się go pozbyć. Znamy tą historię, która jest dalej opisana. Uniknął śmierci Józef, można powiedzieć, za wstawiennictwem swojego brata Rubena. No i gdzie się znalazł? Z tych, że tak powiem, wyżyn znalazł się w studni pod ziemią. To taki jego pierwszy, taki bardzo mocny i wyraźny punkt, w którym przyszło mu się zatrzymać. Józef znajduje się, bracia i siostry, w studni. Wrzucony zostaje przez swoich braci do studni. 24 werset o tym mówi. Studnia była wyschnięta, nie było w niej wody. Więc z takiego właśnie domowego ciepła, z takiego życia rodzinnego, takiej ojcowskiej miłości, nagle zostaje wrzucony do studni. Suchej, ciemnej, zimnej, głębokiej studni. Tam znajduje się Józef i uczy się. I Józef wie, że właśnie uczy się. Uczy się pokory, uczy się zaufania, zawierzenia właśnie żywemu Bogu, swojego życia. I następnie wydobyty ze studni zostaje sprzedany. Zostaje sprzedany Ismaelitom, którzy go z kolei zabierają do Egiptu. Józef, człowiek jeszcze niedawno wolny, który miał mocną pozycję, a staje się niewolnikiem. Staje się niewolnikiem i gdzieś na targu niewolników sprzedany zostaje, trafia do domu Potyfara, dowódcy straży przybocznej Egipcjan. Tam znajduje się za chwilę Józef. Nie jest już wolnym człowiekiem, nie ma już tego wszystkiego, co miał. Jest w obcym kraju, jest niewolnikiem, jest sługą i tutaj usługuje właśnie w domu Potyfara. Słowo Boże pokazuje, że znalazł łaskę i względy u swojego Pana i powierzył on mu zarządzanie całym swoim mieniem, zarządzanie całym swoim domem. Miał bardzo mocną pozycję jako niewolnik, zarządca całego właśnie domu i tego wszystkiego, co posiadał, całego mienia zarządca w domu Potyfara. To jest 39 rozdział. Co się potem wydarza, również bracia i siostry wiemy. Wydawałoby się w tym mimo wszystko trudnym położeniu, bo jest dalej niewolnikiem. Dalej pozostawał niewolnikiem, ale miał już pewną swobodę działania. Miał odpowiedzialność i miał mocną pozycję w tym domu. Zarządzał całym mieniem. Wnioskuję, że nie należał do biednych ludzi ten dowódca straży przybocznej faraona, Potyfar. Miał żonę, z powodu której Józefowi wydarzyło się to, co się wydarzyło. Trafił do więzienia. Z tej pozycji, tak jak wspomniałem, kolejny raz trafia Józef do więzienia. Trafia do więzienia, bracia i siostry, chcąc być wiernym Panu Bogu i wiernym przykazaniom. Nie chcąc zgrzeszyć i wyrywając się i uciekając przed grzechem, zostaje oskarżony o to, co mu nawet na myśl nie przyszło i przed czym uciekał. Z tego powodu zostaje wtrącony do więzienia królewskiego. I to jest bardzo ważna rzecz. W związku z tym, że był właśnie w domu Potyfara, który był dworzaninem faraona, to nie trafia do zwykłego więzienia, ale trafia do więzienia królewskiego. Zobaczmy, jak te okoliczności układają się w jego życiu. Mógł trafić w inne miejsce, ale trafił właśnie akurat do takiego szczególnego więzienia, gdzie byli więzieni więźniowie królewscy. To jest 20 werset 39 rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. I tutaj mamy kolejny przystanek. Znajduje się Józef już jako nie tylko niewolnik, ale też znajduje się jako więzień. Znajduje się tam i trafia jako więzień. Co tam przeżywa, możemy sobie wyobrażać. Młody człowiek z dala od rodziny, od swojego kraju, i który chce być wierny Panu Bogu i z powodu tego, że chce być wierny, trafia do więzienia. W tym więzieniu spotyka różnych ludzi, którzy tutaj mieli sen. Między innymi właśnie było takich dwie osoby takie, którym wytłumaczył Józef sen i on się spełnił. I ten sen się później spełnił. To jest takie ciekawe zdarzenie zrządzenie, że akurat w tym miejscu, w tym czasie znalazł się jeden z tych więźniów, został przywrócony później do godności, do swojego usługiwania na dworze faraona. No i co się wydarzyło? Miał kiedyś sen i faraon, którego nikt wyłożyć nie mógł i którego nikt nie rozumiał. I przypomina się właśnie temu jednemu z tych byłych więźniów przełożonych pod czaszy, że wspomina faraonowi, a był taki jeden z nami, tam w więzieniu, który potrafił wyłożyć sny. Przywołują Józefa. Józef przedstawia to zrozumienie, przedstawia to, tą interpretację tego snu. Przedstawia to faraonowi bezpośrednio. Zobaczmy więc, więzień z więzienia staje nagle przed królem, przed faraonem, potężnym królem i władcą Egiptu i wielu, wielu ziem. Bracia i siostry, tutaj się zaczyna dziać coś naprawdę niebywałego. Staje przed nim, tłumaczy jemu ten sen. On więzień, niewolnik, uprowadzony, sprowadzony z dala od swojego domu. I co tam się dzieje? Daje tutaj Józef taką radę w 33 wersecie. Niech więc faraon upatrzy teraz męża rozsądnego i mądrego i niech ustanowi go zarządcą całej ziemi egipskiej. To po wyłożeniu tego snu i tego, co miało być, tych 7 lat tłustych i chudych, daje taką radę też. Niech król sobie upatrzy męża mądrego, rozsądnego i niech go ustanowi zarządcą całej ziemi. I co robi faraon? 39 werset. Czytamy do Józefa, faraon rzekł, skoro Bóg oznajmił ci to wszystko, nie ma nikogo, kto by był tak rozsądny i mądry jak ty. Ty będziesz zarządzał domem moim, a do poleceń twoich będzie się stosował cały lud mój. Tylko tronem będę większy od ciebie. Nadto rzekł faraon do Józefa, oto ustanawiam cię namiestnikiem całej ziemi egipskiej. Potem zdjął faraon pierścień z ręki i włożył go na rękę Józefa. Kazał go też odziać w szaty z delikatnego płótna i zawiesił złoty łańcuch na jego szyi. Bracia i siostry, jeszcze chwilę temu to był niewolnik, to był więzień, który tam w więzieniu się przez kilka lat znajdował, a teraz staje przed faraonem i doznaje takiej niesamowitej godności, zostaje podniesiony z więzienia i wyniesiony jako drugi w królestwie egipskim. Faraon mówi, tylko tronem będę ciebie przewyższał, tylko tronem będę ciebie przewyższał. Taka to jest niebywała nauka, jak ona pokazuje właśnie dla mnie tą drogę właśnie Józefa, który przechodził tak rozmaite miejsca, tak rozmaite sytuacje w swoim życiu. Tak jak wspominałem, raz na górze, za chwilę na dole. To w studni, to poważany. To sprzedany, to w domu Potyfara. Tam już jakoś zajmuje rolę i funkcję, za chwilę trafia do więzienia. W tym więzieniu znajduje pozycję, ale kilka lat tam przebywa. I tak się uczy. I nagle wyniesiony zostaje, staje przed faraonem i faraon sam takie słowa mówi, będziesz zażądał całym moim dobytkiem, całym moim mieniem, całym moim krajem i wszyscy będą stosować się do twoich poleceń. Myślę, że nawet na myśl nie przyszło Józefowi, co go czeka, ale taki był Boży plan, bracia i siostry, przyjąć każdą z wyznaczonych dróg. Ile razy mógł się Józef zaprzeć, ile razy, myślę sobie, mógł się zbuntować, ile razy mógł po prostu narzekać na swój los. On, dlaczego taka niesprawiedliwość go spotyka ze strony jego braci, ze strony najbliższych, ze strony rodziny? Za chwilę spotyka go niesprawiedliwość z powodu tego, że on nie chciał dopuścić, aby popełnić grzech. Po prostu uciekał, po prostu się zabrał, chciał być wierny i czysty nauce, którą miał w swoim sercu. Dlaczego go to wszystko spotyka? Ja myślę, że człowiek taki niecierpliwy, że myślę też może nawet nie jeden z nas by tak różnie w takich sytuacjach reagował. Dlaczego najczęściej chyba powtarzane słowo? Dlaczego, kiedy przychodzi jakaś próba, jakieś doświadczenie wiary, to zaraz zaczynamy myśleć, a dlaczego i dlaczego i dlaczego? Zamiast właśnie poddać się spokojnie pod mocną rękę Bożą, zamiast się właśnie ukorzyć, jak mówi Słowo Boże, pod mocną rękę Bożą i czekać tego czasu, kiedy Pan Bóg się upomni, czekać tego czasu, kiedy przejdziemy ten odcinek, kiedy przejdziemy ten etap właśnie naszego życia, aby wrócić do łask, aby wrócić do tego miejsca, gdzie Pan Bóg nas chciałby widzieć. Ale tak jak wspominałem, przeprowadza. Górami przeprowadza, dolinami. Druga taka postać, jeszcze wspomnę, też w takim dużym skrócie przypomnę, to jest Daniel. To jest oczywiście prorok Daniel, którego droga była też taka, myślę, po części podobna do Józefa. To jest ten człowiek, młody chłopiec, młodzieniec, który żył sobie zapewne spokojnie w Jerozolimie, otoczonej murami, strażami i tak dalej. I przychodzi taki moment, kiedy wojska babilońskie napadają na Jerozolimę, kiedy ją łupią, a lud biorą w niewolę. Skończył się ten czas, kiedy tej swobody i człowiek wolny staje się niewolnikiem, związany, zaprowadzony na dwór królewski. No i tam zaczyna się właśnie dziać coś też niebywałego. Znowu się okazuje, znowu pokazuje nam Słowo Boże, że wydawałoby się, że klęska, wydawałoby się, że dramat, uprowadzeni on i jego towarzysze, no ale zostają wybrani. Spośród wielu młodzieńców zostają wybrani do tego, aby gdzieś tam być przyuczeni do posługiwania na dworze królewskim. I wybrani zostali, wytypowani i przeprowadzano z nimi test. I tutaj pierwsza taka próba Daniela, jeśli chodzi o te potrawy, które były zaproponowane ze stołu królewskiego, wino, które król pijał, taka propozycja wydawałoby się bardzo dobra, wydawałoby się nie do odrzucenia, ale Słowo Boże mówi, Daniel postanowił nie kalać się potrawami ze stołu królewskiego. Daniel miał inne przekonanie, inaczej był nauczony, inne prawo miał w swoim sercu, więc tutaj Słowo Boże pokazuje, że on postanowił, aby tego nie robić. Przeprowadzono tutaj próbę, miejmy na uwadze, że on był po prostu niewolnikiem, także to nie było wcale takie proste, aby spełniać jego żądania, natomiast okazało się, że jest to możliwe, żywili się czym innym, wyglądali lepiej niż wszyscy pozostali, no i tutaj można powiedzieć, w jaki sposób się to udało. A w 20 wersecie, to jest Księga Daniela, pierwszy rozdział, werset 20, to Boże błogosławieństwo tak było z Danielem i z jego towarzyszami, że mówi Słowo Boże, że w każdej sprawie, która wymagała mądrości i rozumienia, o którą pytał ich król, stwierdzał, że przewyższają 10-krotnie wszystkich wróżbitów i magów, którzy byli w całym jego królestwie. A Daniel pozostał tam do pierwszego roku Cyrusa. I tutaj mówi Słowo Boże, że Daniel przewyższał mądrością 10-krotnie. On i jego towarzysze pozostali na dworze królewskim. I co się właśnie okazuje? Okazuje się, że następnie król Nebukadnesar ma pewien sen. Pewien sen, który chciałby, aby ktoś jemu opowiedział, aby ktoś jemu wyjawił. I wszyscy magowie, którzy się zebrali Królestwa Babilońskiego, nikt nie potrafił powiedzieć królowi, co mu się śniło, bo król o tym przecież nie powiedział. Śniło mi się to i to, teraz wy mi wytłumaczcie. On odwrócił. Jeśli wy macie jakąś zdolność, to powiedzcie mi, co mi się śniło i to zinterpretujcie, abym to zrozumiał. W związku z tym, że nikomu się to nie udało, król wydał wyrok śmierci. I Słowo Boże mówi, i tutaj mamy Daniela, który usłyszał wyrok śmierci na siebie. Bracia i siostry, usłyszał wyrok śmierci. Drugi rozdział Księgi Daniela, werset 13 mówi, gdy wydano rozkaz stracenia magów, miano stracić także Daniela i jego towarzyszy. Wyrok śmierci. Nie dość, że znajduje się w niewoli, to jeszcze już ma wyrok śmierci. Bardzo trudna sprawa. Myślę, że dla nas zupełnie niewyobrażalna. Co to znaczy mieć na sobie wyrok śmierci, gniew królewski, który tutaj właśnie ich wszystkich dotyczył. I tutaj Daniel prosi Pana Boga o mądrość, prosi króla, aby dał szansę i przychodzi i wyjaśnia jemu sen. Król wyjaśnia Daniel ten sen, mówi królowi, co mu się przyśniło, podaje tłumaczenie, podaje zrozumienie. Kiedy Nebukadnesar to usłyszał, stało się coś zupełnie niebywałego. Kiedy to czytałem, to tak jakbym pierwszy raz to po prostu czytał. Przypomniałem sobie dopiero i spojrzałem swoimi oczyma, co się niebywałego wydarzyło w 46 wersecie drugiego rozdziału Księgi Daniela. Wtedy król Nebukadnesar padł na swoją twarz i oddał cześć Danielowi. Bracia i siostry, słyszymy to, co tu jest napisane? Król Nebukadnesar, ten taki potężny, który o sobie takie miał myśli, jakie miał, on pada na twarz przed Danielem, oddaje jemu cześć i rozkazuje złożyć mu ofiary z pokarmów i kadzidlane. To jest właśnie coś niebywałego. Próbuję sobie wyobrazić ten obraz króla, który pada na swoje oblicze przed niewolnikiem, przed uprowadzonym właśnie z niewoli, tym, którego był wydany wyrok śmierci. Król pada na swoją twarz i oddaje mu cześć. Widzi, że z nim jest Bóg. On do końca może tego nie rozumiał, ale tutaj tak mówi. Zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. Taką daje Nebukadnesar odpowiedź. I tutaj Daniel widzimy, że uszedł z ręki, uszedł spod miecza. I co dalej się dzieje? 48 i 49 werset. Potem wyniósł król Daniela na wysokie stanowisko, hojnie go obdarował i powołał go na namiestnika całej prowincji babilońskiej i na naczelnego zwierzchnika wszystkich magów babilońskich. Lecz Daniel wyprosił u króla, aby zarząd prowincji babilońskiej powierzył Szadrachowi, Meszachowi i Abednegowi, a Daniel pozostał na dworze królewskim. Daniel jeszcze swoich towarzyszy wyniósł tutaj razem z nim. Zostało mu powierzone wysokie stanowisko, obdarowany, został wyznaczony na namiestnika całej prowincji, ale to przekazał ten zarząd właśnie swoim przyjaciołom. I za chwilę czeka ich próba. Ludzie, którzy zarządzają całą prowincją, którzy wydaje się tak wiele od nich znaczy, ten posąg królewski, ten nakaz pokłonienia się posągowi. I gdzie znajdują się przyjaciele Daniela? Wrzuceni do pieca ognistego. Bracia i siostry, jak to łatwo. Z takiej wyżyny znaleźć się nagle Józef w studni, oni w piecu ognistym. Ale co ich charakteryzuje, wszystkich i łączy? To, że oni mają tą niesamowitą ufność do Boga. Cokolwiek by się nie działo w moim życiu, nie będę Panu Bogu stawiał i czynił wyrzutów, ale będę właśnie wiernie trwał do końca swoim przekonaniom. Znowu, z jakiego powodu? Tego, że nie chcieli popełnić grzechu bałwochwalstwa. Nie chcieli tego uczynić i znaleźli się na dnie pieca ognistego. Ale zanim to się stało, powiedzieli te wspaniałe słowa, 17 werset, 3 rozdział. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z Twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech Ci będzie wiadome, o królu, że Twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Jaka to jest, bracia i siostry, wspaniała postawa. Jakie to jest naprawdę godna pochwały i naśladowania. Cokolwiek by się nie działo, będę wierny mojemu Bogu, czy to w piecu, czy nie w piecu, czy w studni, ale będę wierny mojemu Bogu. Czy to będę w więzieniu, czy gdzie się będę znajdował, będę wierny mojemu Bogu. Będę trzymał się Bożej nauki, będę trzymał się Bożego Słowa. No i czasem tak widzimy właśnie. Pan Bóg dopuścił, że w tym piecu się znaleźli, ale z niego wyszli. Pan Bóg dalej prowadził Daniela. To już tyle miejsc, już będę może skracał, bo naprawdę można tutaj czytać i patrzeć na tą historię Daniela, jak z tej właśnie wysokości. On później jako zarządca, przełożony nad ministrami, nad satrapami, dostaje taką władzę i co? I szukają na niego jakiegoś haka, jak to się mówi. Szukają, gdzie można by Daniela zaczepić, z której strony można by podejść. No bo tak im się nie podoba, że ten Daniel tak ich przewyższa, że on jest taki nieskalany, taki czysty, nieskazitelny, co by tu zrobić. No i taki dziwny nakaz wydają, nakłaniają króla, żeby wydał ten nakaz. Kto się będzie modlił do jakiegokolwiek Boga niż król, ten będzie wrzucony do lwiej jamy. No i Daniel co robi? Przestraszył się tego zakazu? Przestraszył się tej kary, bracia i siostry. On miał bardzo wysokie stanowisko, bardzo wysoką pozycję w kraju. No i niestety, zgodnie z rozporządzeniem, on dalej się modlił do swojego Boga. On nigdy nie zapominał modlitwy, mówi Słowo Boże. Dla niego to było najwyższą wartością. Oddawać Panu Bogu chwałę i cześć w każdych okolicznościach i pod groźbą śmierci i można powiedzieć takim wiszącym nad głową mieczem. On dalej trwał i modlił się do swojego Boga i wrzucony został do tej lwiej jamy, jak czytamy w Słowie Bożym. I znowu z takiego miejsca znajduje się w lwiej jamie. Narzeka, czyni wyrzuty, nie czytamy nic takiego w Słowie Bożym. On trwa wiernie przy Bogu. I potem król, któremu żal było, że to się wydarzyło, no ale musiał być wierny swojemu rozkazowi, kiedy zaglądnął tam do tej jaskini, kiedy zaglądnął do tej jamy lwiej, to usłyszał i zobaczył właśnie żywego Daniela, który mówi tak. Mój Bóg posłał swojego anioła, by zamknął paszczę lwów, tak że mi nie zaszkodziły, gdyż przed nim jestem niewinny. Nadto względem Ciebie, królu, nic złego nie popełniłem. Bracia i siostry, jaka to jest właśnie, widzimy, ta uniżona postawa, taka pokorna. Ja jestem niewinny. Względem Boga jestem niewinny. Przeciwko Tobie, królu, nic nie popełniłem. I Pan Bóg mnie zachował. Zamknął paszczę tych lwów. Tam za chwilę znaleźli się wszyscy ci, którzy wymyślili ten, podsunęli ten pomysł królowi razem ze swoimi rodzinami. I tam lwy nie miały dla nich litości. Mówi Słowo Boże, pogruchotały kości i rozszarpały wszystkich po kolei. A Daniel, Pan Bóg pokazał, że jest z Danielem. Nawet w takim miejscu. I znowu Daniel został wyniesiony i tam kolejnego króla właśnie przeżył, kolejnego króla i znajdował łaskę właśnie w tych oczach królewskich. Ale jaka była jego droga, widzimy, bracia i siostry. On nie woli. Tutaj groźba właśnie lwia jama, jego przyjaciele, piec ognisty. No i tak to życie się ich układało. Ale to, co chciałem, na co zwrócić uwagę, to jest ta właśnie wierność. Można by wspominać jeszcze wiele, wiele postaci Słowa Bożego. Można by wspomnieć Joba, Mojżesza, Dawida, prostych rybaków, apostołów, celnika, którzy byli takimi ludźmi, którzy właśnie przeżywali. I myślę, że to, co przeżywa nie jeden z nas, bracia i siostry, od takich właśnie wzlotów, po takich wyżyn, po takie sytuacje w życiu, takie miejsca, które naprawdę wymagają uniżenia i głębokiej pokory. Które wymagają uniżenia, głębokiej pokory przed obliczem Boga. Ale Pan Bóg pokazuje w wspaniały sposób, że potrafi też o swój lud się upomnieć. Że potrafi wiernych swoich właśnie, że tak powiem, może nieudolnego słowa użyję, docenić to, co człowiek zrobił dla Pana Boga i w Jego imieniu. I potrafi wywyższyć. I potrafi wynieść właśnie. I chciałbym zakończyć takim miejscem, które z Księgi Daniela, 12 rozdział, werset 3, który mówi o takim wyniesieniu i mówi o takim wywyższeniu. Pamiętajmy, bracia i siostry, wspomniałem na początku, nie chciałbym tylko, abyśmy ten werset kojarzyli z życiem naszym na tej ziemi. Uniżcie się przed Panem, a wywyższy Was czasu swego. To możemy przeżywać, tak jak przeżywali to mężowie Boży. Myślę, że nie jeden z nas przeżywał właśnie takie sytuacje, o których wspomniałem. Można rozbudowywać na różne sposoby. Ale największe wywyższenie, które dopiero jest przed nami, bracia i siostry, o tym Słowo Boże mówi. Chciałem, żeby ta nadzieja nam zawsze przyświecała i ten cel. Ale jaka jest do tego droga? Droga jest przez uniżenie, droga jest przez pokorę i posłuszeństwo, poddanie w mocną rękę Bożą. I ten 12 rozdział, 3 werset Księgi Daniela mówi: lecz roztropni jaśnieć będą jak jasność na sklepieniu niebieskim, a ci, którzy wielu wiodą do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. Tak zalśnić, bracia i siostry, na tym sklepieniu, jak właśnie gwiazda. Roztropni będą jaśnieć jak jasność na sklepieniu niebieskim. A ci, którzy wiodą wielu do sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki wieczne. To jest to wywyższenie, o którym Słowo Boże mówi. Tak po prostu zajaśnieć w Bożym Królestwie. Tam zajaśnieć, bracia i siostry. Do tego bym chciał życzyć każdemu z nas. I tak jak Pan Jezus mówi w 5 rozdziale Ewangelii Mateusza, jeszcze przypomnijmy sobie, 5 rozdział od wersetu 3 przeczytajmy. Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie, tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Bracia i siostry, mamy cudowne Boże obietnice, znaleźć się w Bożym Królestwie, być tam, jaśnieć w tym Bożym Królestwie, być uczestnikiem, być nazwani synami Boga Najwyższego, oglądać Pana Boga, ale jaka jest do tego droga? Mówiąc krótko, poprzez uniżenie, poprzez pokorę i zaufanie żywemu Bogu, bez względu na okoliczności. I tego chciałbym każdemu z nas życzyć. Niech nas Pan Bóg prowadzi, niech nas umacnia i w tym wszystkim niech nas błogosławi, a Jemu niech płynie chwała na wieki. Amen. Poproszę o pieśń.